Nie tylko zarabiaj pieniądze. Inwestuj w akcje i ETF-y bez prowizji w XTB.
Zarabiasz w gotówce? Zasil konto ZEN w jednym z 5000 wpłatomatów i korzystaj z benefitów.
Dobry wieczór. Raz jeszcze dobry wieczór. Mateusz Morawiecki.
Witam. Dobry wieczór.
Że Jan Rokita. Kłaniam się nisko. Panowie nie wiedzieli, jak się do siebie zwracać, to mogę państwu zdradzić. I Jan Rokita w dodatku mówi, że przecież on nie jest tutaj partnerem do debaty. Ale to nie jest debata partyjna.
Właśnie.
Interesują mnie, a myślę, że także naszych widzów, panów poglądy na to, co się dzieje.
Oni się biją i chcą się partyjnie pozabijać wokół tego, czy takie pieniądze, czy inne pieniądze. Ale za tym się kryje bardzo fundamentalny, bardzo istotny z polskiego punktu widzenia wybór, problem, o którym by warto rzeczywiście rozmawiać, dlatego że jego rozstrzygnięcie jest nieoczywiste w najwyższym stopniu zawsze, ilekroć jakiekolwiek narody, państwa muszą się zbroić albo prowadzą wojny. Mianowicie to jest problem, w jakim stopniu nieuchronne polskie zbrojenia, co do których istnieje dzisiaj, wydaje mi się, ogólnonarodowy konsensus, muszą iść w dług. To znaczy muszą obciążać przyszłe pokolenia. A na ile istnieje w ogóle możliwość skonstruowania jakiegoś mechanizmu, który by pozwolił na finansowanie zapewne nie całości, ale jakiejś części naszych tych konieczności militarnych, które będą narastać, a nie maleć w najbliższych latach, w moim przekonaniu, w każdym bądź razie, bez długu.
Takie operacje nie są niczym nowym już teraz. One, nie wiem, czy pamiętacie panowie, kilka miesięcy temu Scott Bessent, szef Treasury amerykańskiego, zaproponował rewaluację złota amerykańskiego z poziomu około 42 miliardy dolarów do prawie biliona.
Ale pan doskonale jako bankier pamięta, że Scott Bessent to bardzo specyficzna postać. To jeden z głównych autorów słynnego zamachu Sorosa na funta brytyjskiego przed laty.
To jeszcze 20 lat wcześniej.
Wyjęty przez Trumpa Sorosowi.
Jego kariera,
do rządu amerykańskiego. To jest gość,
było,
który na machinacjach finansowych zna się perfekcyjnie.
Może nie tak jak sam Soros wspomniany tutaj, ale zna się tam wielu, takich, niestety muszę panów zmartwić, na Wall Street. I może sprowokował mnie pan do takiej malutkiej refleksji, jak tamci koledzy na Wall Street i w Londynie zacierają rączki w City londyńskim, to znaczy, że coś jest nie tak z naszą polityką finansową, bo oni na tym więcej zarabiają niż my chcielibyśmy. Dobrze. Żeby oni zarabiali.
Panowie.
W związku z tym, tylko muszę jakąś tam błędę, prawda?
Niech pan pozwoli człowiekowi skończyć.
Panie redaktorze.
Podobno z tego, że wolno kończyć.
Panie redaktorze.
Będziesz później siedział, drogi Janie, bardzo długo. Czy Przemysław Czarnek doda PiS-owi wigoru, czy poprawi notowania, czy pozwoli odzyskać elektorat, który ucieka w objęcia Grzegorza Brauna? I tutaj chętnych do odpowiedzi nie ma.
Nie ma, bo nikt tego nie wie. No to czy ja przecież to pan premier wie dokładnie, zna kulisy zapewne wyznaczenia Czarnka przez Kaczyńskiego, no bo był jakby kontrkandydatem, jak rozumiem, przynajmniej tak media pisały w całej tej operacji, więc jest człowiekiem najbardziej zainteresowanym. Co ja mogę na ten temat powiedzieć? Ja rozumiem tę operację w taki sposób, że jak mówię banały znowu niestety, że po pierwsze, ponieważ w PiS-ie był kompletny ostatnio nieporządek, więc próba wyjścia do przodu z kandydatem na premiera, który nigdy pewnie nie będzie premierem, naprawdę jest próbą uporządkowania wewnętrznej sytuacji w partii. To jest jakiś znany, zręczny pomysł. Ja się uśmiecham do samego siebie, bo pamiętam, że Tusk bardzo wiele lat temu, to był rok 2003, jaki miał bardzo dużo kłopoty z Platformą, to wyznaczył na premiera niejakiego Jana Rokitę. Więc uśmiecham się do samego siebie w tej sprawie, prawda?
Tak samo skończył Przemysław Czarnek jak Jan Rokita?
Znany Grebs, bardzo prawdopodobnie.
Czyli, tak? Czyli będzie komentatorem w kanale Zero.
Mnie dobrym komentatorem, jak się okazuje, tak? Mam nadzieję. mnie potem moi przyjaciele po 2005 roku z uśmiechem życzliwości mówili, no to już byłeś dwa lata premierem. Więc to jest jedna rzecz, a druga rzecz to jest to, co Tusk trafnie zauważył w moim przekonaniu, złośliwie, trafnie, że teraz trzy konfederacje, prawda? To znaczy, no chodzi ewidentnie o odbieranie wyborców Konfederacji. W związku z tym tam się wyraźnie widać zdenerwowanie wśród konfederatów, prawda, tym Czarnkiem, no bo Czarnkiek jest jednak konfederatą, a nie pisowcem, powiedzmy.
Tak jak się pan czuje w tej trzeciej Konfederacji, panie premierze?
Może tak. Jest rzeczywiście faktem, że część naszego elektoratu zdezorientowana przeszła w inne miejsca, tak to nazwijmy. I Przemysław Czarnek ma za zadanie odzyskiwać ten elektorat. W końcu Konfederacja w 2023 roku miała 7,8%. Teraz jedna Konfederacja ma 12-13. Braun, Korona mają 8-9, nie wiadomo, prawda, no, ale łącznie 20. I zadanie jest tutaj jasno zarysowane. Ale jednocześnie ja tutaj też bardzo wyraźnie widzę rolę dla siebie dalej. I będziemy ręka w rękę pracować, żeby ten rząd odsunąć przede wszystkim od władzy. I ja nie widzę tutaj żadnej niespójności, niekompatybilności.
A Kaczyński powiedział, że jak kiedy, będzie grzeczny, to pan zostanie kiedy, tam w tym rządzie.
To ja o tym zadecyduję, kim ja zostanę.
Ale to było idiotyczne. Ale pan jest złośliwy dzisiaj.
Chociaż oczywiście,
no, ale tak powiedział. No.
Wszystko zależy od wyniku wyborów i od tego w ogóle zacznijmy, prawda? Natomiast generalnie na pewno jest część wyborców takich, ale jest też część wyborców, którzy przeszli gdzie indziej. Ja, panowie, przytoczę taki przykład. Mieliśmy kiedyś 43,5%. Potem spadło nam do 35%. Gdzie odszedł ten elektorat? Czy oni są, czy to jest elektorat, który odszedł dlatego, że byliśmy za mało radykalni? No nie, to jest elektorat, który odszedł od nas, ponieważ te 8-10% to jest też elektoratu umiarkowanego. Więc jeśli aspirujemy, tak, do tych naprawdę wysokich poziomów poparcia, to ten elektorat jest i w jednym, i w drugim miejscu. I ja walczę i o młode pokolenie starszych, o przedsiębiorców, o samorządowców i każdy ma tutaj na pewno swoją rolę do odegrania.
Panowie, to pora rozpocząć debatę, bo dobrze pan ma...
Ona się nie zaczęła?
Nie, to były pytania bieżące.
To była jazda obowiązkowa.
To była jazda obowiązkowa, musiałem wykorzystać waszą obecność w studiu w takim dniu.
Jak się dokonuje fundamentalnych zmian ustrojowych, tak? Albo tak, jak zrobił to Piłsudski w 26 roku, czyli siłą. Czyli strzela się do przeciwników i trupy leżą na ulicach i oni milkną na dłuższy okres czasu, a ten, kto wygrywa zamach, to robi wszystko, prawda, co chce, przynajmniej przez jakiś czas. To jest jedna metoda. Albo druga metoda, kiedy obywatele, wspólnota polityczna, naród, jest tak zirytowana stanem rzeczy, która jest, że jest gotowa wesprzeć jakąś kompletnie nową postać i nowy układ, która ma za sobą cały naród, albo przynajmniej jego olbrzymią większość. To jest De Gaulle, na którego pan się powołał w końcówce lat 50., to jest chyba 58, jeśli dobrze pamiętam. To są te dwa modele. Otóż podstawowa prawda o Polsce dzisiejszej brzmi, ani jedno, ani drugie nie jest możliwe. Znaczy, pierwsze, chwała Bogu, nie jest możliwe. Drugie, niestety nie jest możliwe. Pierwsze nie jest możliwe, bo Polska jest krajem ciągle takim, który funkcjonuje od pewnego czasu na granicy konstytucyjności. Tak? Znaczy, Tusk uchwałami rządu uchyla 16 przepisów konstytucji, no ale jeden raz i w jednej sprawie, a potem się cofa, prawda? To znaczy, jest tchórzem jednak. Znaczy, nie próbuje, nie idzie drogą Piłsudskiego, prawda? Choć na początku wyglądało tak, że może próbować. Natomiast ta druga metoda też się nie zdarzy z bardzo prostego powodu, że Polska nie jest podzielona między posłów, elity, tylko jest podzielona do dna. Tam gdzieś do tu, do samego spodu. Tam jest podzielona, prawda? Do samego spodu.
Do pańskiej wsi.
Do mojej wsi, dokładnie, tak. Która nienawidzi po prostu Tuska jak psa, a gdzie indziej z kolei jest na odwrót, prawda? Więc w takich warunkach, że wjedzie ktokolwiek na białym koniu po to, żeby uporządkować Polskę, co... Ja przyznaję otwarcie, może to śmiesznie dzisiaj brzmi, ale w takim wersji popisu mi się kiedyś marzyło w 2005 roku, że było możliwe, prawda? Ale to było, no myśmy mieli mieć 80% poparcia społecznego, wtedy takie było założenie, więc można było szarpać cuglami. Dziś nie.
Ta dwugłowa egzekutywa powinna zostać w nowej konstytucji, oby ona nastąpiła, oby ona miała miejsce, by została podpisana.
Pamiętam, że na litość boską. Jaka nowa konstytucja?
Nowa konstytucja, nowa konstytucja ciężko dzisiaj, ja rozumiem.
Człowieku.
Dlatego mówię o kilku podstawowych warunkach, które powinny do ale tego pan, stopnia ale, zainteresować
ale,
Polaków.
Nie, przepraszam, ale panie premierze,
jednak panowie, przed chwilę. Teraz zobaczcie, jak wygląda.
Jaką większość trzeba mieć do konstytucji.
Ja zdaję sobie sprawę z tego. 2/3. 307 posłów. Ale
no więc to są pobożne życzenia.
Ale chwila. Wy myślicie, że może, że polityka jest bardzo statyczna? No, uważam, że jest dynamiczna. Ludzie są zdenerwowani dzisiaj tym, coraz
bardziej. Ale to, panie Matuszu, ale to pan, tego, pan białego konia proponuje.
Ale nie.
A
nie
białego proponuję. Konia nie będzie. Pan nie, już będzie biały koń, 80%.
Ja proponuję gniew ludu taki, jaki się pojawił podczas sprawy CPK.
Wariant de Gaulle. Taki,
nie, tak. Wariant de Gaulle i Debré. 58-9 rok. Tak. I potem...
No ciekawe. Kto będzie wjeżdżał?
Zobaczcie przez chwilę, że stało się to możliwe, co wydawało się niemożliwe. Tusk wyszedł 2 lata temu równo i powiedział, nie ma CPK, zaorane, do widzenia, gigantomania, megalomania. Pół roku później potem musiał połykać swój język. Dlaczego? Dlatego, że był ten selektywny gniew ludu, tak? Dzisiaj uważam, że ludzie są zdenerwowani tym, że takie prerogatywy ma jedna część władzy wykonawczej, jedna część egzekutywy i druga część egzekutywy ma inne prerogatywy. I ludzie się tym denerwują, że jest taki klincz. I prezydent teraz wystąpił z taką inicjatywą jakby konstytucyjną, pracuje nad tym i pewnie ma pan rację, że cała konstytucja i tak dalej to bardzo ciężko, ale wierzę w to, że można wypracować kilka podstawowych spraw, które powodują klincz.
Cokolwiek zaproponujecie, to Platforma powie odwrotnie.
I zbudować wokół tego pewien konsensus. Może jestem tutaj zbyt idealistycznie nastawiony, ale...
Nie, myślę, że pan jest nieszczery, proszę wybaczyć. Myślę, że pan sam w to nie wierzy.
Panie redaktorze, proszę mi tego nie zarzucać. Inaczej, pan prezydent, jeżeli tylko Senat na to przyzwoli, a po 27 roku, jeżeli będzie pakt senacki pod patronatem pana prezydenta, to Senat może być, że tak powiem, przyjazny panu prezydentowi.
Może
ogłosić referendum. I ogłaszając referendum za zgodą Senatu z potężnym mandatem społecznym, tak, wierzę w to, że w roku 2028 czy 2029 jest możliwa taka zmiana.
Natomiast ja chcę zgłosić, że w to nie wierzę.
Okay.
Jest ta rzecz cała, o której zaczęliśmy tu pokrótce rozmowę, bardzo ważna. To znaczy, jak zdobyć pieniądze, prawda? To znaczy, jak Morawiecki miał straszne szczęście. O. I był... Znaczy, ja mam taką tę swoją prywatną diagnozę, że po pierwsze Morawiecki był utalentowany, a po drugie miał wyjątkowe szczęście jako premier, a wcześniej jako wicepremier. Dlaczego? Dlatego, że Mateusz Morawiecki znalazł genialną zupełnie lukę, której nie był w stanie nikt wcześniej znaleźć, nie umiał tego zrobić, albo nie chciał, to zostawmy na boku, na to, żeby radykalnie odmienić stan finansów publicznych, a zrobić to bardzo prostą, ekstensywną metodą poprzez ściąganie istniejących podatków. I on był w ogóle w takiej komfortowej sytuacji, w jakiej nie jest nikt w ogóle dzisiejszej Europie. On obniżał stawki podatkowe, a miał większe zyski z podatków. Kurczę, no przecież taki Macron, Merz, Starmer, oni wszyscy o tym marzą. Problem polega na tym, on to zrobił. Szapoba. Bo to jest, na czym polega dobra polityka. Dobra polityka taka polega na tym, że jest okazja, to bez okazji Machiavelli się kłania. Nie ma okazji, nie ma dobrej polityki. Musi być okazja. Ale okazję trzeba umieć wykorzystać. On to zrobił. To jest jego wielkie osiągnięcie. On przyszedł do historii z tego powodu. Ja tak uważam. Okej, więcej nie będę kadził, ale tak uważam naprawdę. Otóż problem polega na tym, że powtórka z rozrywki nie jest możliwa. Że drugiej luki nie ma CIT-owskiej, VAT-owskiej. Nie da się o te miliardy zwiększyć finansowania. A wojna może iść. I trzeba będzie stopniowo z roku na rok wszystko podporządkowywać zbrojeniom, które są w dzisiejszej technologii. Patrzcie na Iran, na technologię zbrojeniową. Dzisiejsze nasze te zakłady zbrojeniowe, to wszystko, one w ogóle nie wytwarzają technologii współczesnej wojny. Trzeba będzie wszystko na tak podporządkowywać w wojnie.
Panie, nie? Umowa była taka, nie dłużej niż 3 minuty ciągiem.
Najpierw dla porządku powiem, że nie widzę tutaj takiej symetrii pomiędzy tym, co my robiliśmy w wymiarze sprawiedliwości i nasi następcy, bo my zmienialiśmy prawo jednak zgodnie z prawem, a nie na zasadzie takiej, że dzisiaj rozporządzenie ministra sprawiedliwości i premiera jest ważniejsze niż ustawa, bądź ważniejsze niż konstytucja. W związku z tym mogły się nasze reformy komuś podobać, bądź nie podobać, ale robiliśmy je
po Bożemu
zgodnie z prawem.
W 100% zgoda, mogę pana poprzeć? W 100% zgoda, tylko problem polega na tym, że Polska jest dzisiaj podzielona.
Nie podoba. Ja rozumiem.
I Polska w to nie wierzy. Pół Polski nie wierzy w to, co pan mówi.
Pół Polski nie wierzy,
chociaż pan mówi w 100% prawdę.
Ale ja mówię prawdę. Zszokowały mnie dane dzisiaj rano, które przeczytałem, że chiński eksport do Europy wzrósł wzrósł, chiński eksport w ogóle wzrósł o 22% rok do roku, przy nominalnym PKB światowym rosnącym 4-5% w różnych obliczeniach, różnie tam można powiedzieć, a tu 22.
To mimo ceł wszystkich, tak.
Mimo ceł, tu Europa ogranicza, tu Trump ogranicza, tutaj wszyscy inni się denerwują, a Chińczycy jadą do przodu jak walec, nie tylko samochodami elektrycznymi. Ja uważam, że do roli polityka, który chce, żeby nastąpiła pozytywna zmiana i takich osób jak Jan Rokita, należy walenie głową w gumowy mur. Nawet, że tak powiem, jeżeli pierwotnie się okazuje to mało skuteczne, nawet jeżeli głowa boli, bo cóż nam innego zostało? Chcemy wypracować odpowiedni poziom świadomości wśród Polaków, tak? Tak, żeby z nadzieją, że nie tylko byt określa świadomość, ale też świadomość określi byt.
Uti possidetis, wszyscy mają to, co mają, wszyscy przestają strzelać do siebie pewnego dnia, czyli tak jak na froncie, prawda? Tak zwane rozwiązanie koreańskie, które wielokrotnie jest proponowane jako jedyne rozwiązanie konfliktu na Ukrainie, prawda? Znaczy niech się zatrzymają w tym miejscu, w którym są i nikt nikogo nie będzie kwestionował i nikt nikomu nie będzie odbierał tego, co ma, niech się nie ostrzeliwują. I wtedy dopiero, gdyby to się zdarzyło, można nie tylko mówić, ale można w ogóle pomyśleć o tym, że podejmowane są jakieś czynności naprawcze w kodeksach, w czymkolwiek innym. I teraz to, co pan nazywa... Nie, muszę panu przerwać jeszcze i dokończyć. To, co pan nazywa głęboką zmianą, to w moim przekonaniu byłoby w ogóle uznaniem tego, byłoby właśnie uznaniem tego, że na razie żadnej zmiany nie będzie, tylko wszyscy przyjmują stan faktyczny zawieść. To by był przełom, to byłaby rewolucja, bo to by otworzyło drogę do zmiany. Jak będą trafią na dobrego sędziego, to będą mieli szczęście, a jak trafią na złego sędziego, to mu nic nie zrobią, bo są bezkarni w tej chwili sędziowie.
Cały. Sędziowie dobrze, tylko że każdy, panowie, tego... pozwólcie mi dokończyć to pytanie.
Nie
każda. Każda kolejna władza...
Ale my wiemy już, co pan redaktor chce powiedzieć.
Bo znacie pytania.
To, o czym ja mówię, to jest reforma na poziomie level minus jeden, prawda? Czyli poniżej tego sporu, jak to pan redaktor nieładnie ujął, paleo, neo i tak dalej, prawda? Mhm. To jest poniżej tego
sporu. Czyli pan jest optymistą, że sam coś takiego może uchwalić.
Ja uważam, że to można zrobić w każdej chwili.
Okay.
Tak, ponieważ nie ma powodu, żeby jeżeli rządzący by chcieli nałożyć pewnego rodzaju, że tak powiem, obowiązki na sędziów, okay, żebyśmy my głosowali przeciwko temu. My chcemy egzekwować od sędziów sprawne, szybkie, sprawiedliwe działanie. Mało tego, jeszcze dodam, że mamy sędziów około 9-10 tysięcy, było ich blisko 10 tysięcy, teraz może jest nieco mniej. I w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców to jest jeden z najwyższych
wskaźników. Tak, tak.
Uważam, że w polityce międzynarodowej, tak, nie, powiem jakby jeszcze piętro wyżej, a nie niżej, w polityce międzynarodowej jest mnóstwo tego typu oszustw, żeby trzymać się tej poetyki.
Ale komisja jest wyjątkowo toksyczna.
Jest wyjątkowo oszukańcza, ale i Berlin oszukuje, i Moskwa oszukuje, to już wiadomo, prawda, i tak dalej, i tak dalej.
Inna historia.
I w związku z tym w tej dżungli międzynarodowej silniejszy ma silniejsze karty. W związku z tym trzeba umieć poruszać się, prawda, między tymi
skałami. I teraz druga sprawa...
sposób.
Tak, ja się bardzo boję...
Oddzieliłbym dwie sprawy.
Już bardzo się boję o waszą kampanię w przyszłym roku, szczerze.
Znaczy, rozumiem.
Uważam, że zostaniecie wpuszczeni w kampanię.
W kanał taki, tak.
Tak, w taką kampanię.
Dwie rzeczy.
Nie chcecie pieniędzy i chcecie wyjść z Unii. I jeśli tak się stanie, panie Mateuszu, wie pan, co chcę powiedzieć?
Domyślam się.
Przegracie to.
Domyślam się. Pieniądze nie są tutaj najważniejsze.
Członkostwo bez pieniędzy.
Pieniądze nie są najważniejsze, czyli krótko mówiąc, raz
przekonacie
na
Polaków,
lat... nie,
że członkostwo w Unii bez pieniędzy?
Chwileczkę. Pan teraz przeskoczył już na argument, na kwestię polityczną. Tak,
tak? Ta wyborczą. Tak.
Ja mówię, że pieniądze w nowej perspektywie są 5 razy mniej istotne niż w tej perspektywie.
Znaczy, mnie pan przekona do tego.
Dobrze.
To w ogóle nie ulega
wątpliwości. Czy Polaków będziemy przekonywać, to w ogóle ja nie przedstawiam tutaj strategii Prawa i Sprawiedliwości, ja tylko mówię o tym, że rozdzielam te dwa wymiary.
Ja mówię, że na sporze, o wychodzenie z Unii, bo taki to będzie spór de facto, porzucenie pieniędzy to będzie wychodzenie z Unii, przegracie wybory, ja o tym mówię. I to jest ciekawe.
Ja w ogóle nie chciałbym pozostawić po sobie w najmniejszym stopniu wrażenia, że my się będziemy godzić na odrzucenie tych pieniędzy i tak dalej, i tak dalej. Nie.
A tak a propos Jarosława Kaczyńskiego, kiedy ostatni raz rozmawialiście?
A dlaczego to jest? Pan Mateusz rozmawia z politykami. Ja rozmawiam z moimi pszczołami regularnie, z moimi różami.
Czyli to było wieki temu.
Nie, z pszczołami rozmawiam ciągle. Pszczoła? Właśnie tuż przed wyjazdem do Warszawy. Musiałem im dołożyć jedzenia trochę przed tym, dlatego że źle wzięły pokarm we wrześniu i musiałem im dołożyć ciasta. Nie rozmawiam. Generalnie nie rozmawiam z politykami. Dla mnie w ogóle spotkanie z człowiekiem tak wybitnym jak Mateusz Morawiecki, politykiem tutaj i z panem, jest wielkim przeżyciem i doświadczeniem zupełnie nadzwyczajnym. Tak? To ja nie prowadzę jakiejś dyskusji z politykami. A Niemcy są zawsze najlepsi wtedy, kiedy zostały przez kogoś rozbici, prawda? Zostali rozbici przez Napoleona i wymyślali sobie najlepsze rzeczy na Europie.
Pozwólcie mi zadać pytanie pana Wielu.
Jeszcze jedna rzecz tylko do tego okresu. Ja wiem, że pan redaktor całkowicie za chwilę nas tutaj jakoś ale jedna rzecz właśnie.
Nie potrzebujemy redaktora Mazurka, panie.
Tak, żeby tam komuś przywalić za wszelką cenę.
Ale Mazurek mówił, że mamy rozmawiać między sobą. Tak nam mówił między przez rozmowę. Więc właśnie realizujemy, bo to jest bardzo ciekawe. Notabene, ja tylko
skorzystam z okazji, chcę powiedzieć,
że po to powstał Kanał Zero, żeby dwóch, jeden były, drugi aktualny polityk, mogli sobie porozmawiać o Humboldcie.
W 1989 roku my dołączyliśmy do wspólnoty wolnych państw w Europie i oni tam w Europie Zachodniej otworzyli wrota przed nami i przyjęli nas z różami, prawda, do siebie, do swojej wolnej wspólnoty. A oni tam, przepraszam, że to trochę brutalnie zabrzmi, po prostu popatrzyli na nas jako na słabsze zwierzę w tym lesie do upolowania, do wyeksploatowania i mamy do czynienia dzisiaj po tych 35 latach rzeczywiście z materializacją modelu zależnego w naszej gospodarce. Jesteśmy za mocno uzależnieni od Niemców. Fenomenalny sukces skąd się wziął? Z szybkiego wzrostu PKB, ale po drugie z zabrania tego handlu Niemcom. W Hamburgu w tym samym czasie, panie Janie, jedno zdanie jeszcze tylko, bo widzę, że pan chce się włączyć.
Nie, ja chcę pana poprzeć.
Ale w Hamburgu w tym czasie obroty zmalały ze 120 milionów ton do 105 milionów ton. W Rotterdamie stagnacja. Tylko w Antwerpii wzrost był całkiem dynamiczny, ale przejęliśmy handel od Niemców i z Rostocku, i z Hamburga. Czy myślicie, panowie, że im się to podobało? No nie podobało. Nie. Dlatego niemiecka prasa o naszym CPK pisała, że będzie to zagrożenie dla portu we Frankfurcie, w Monachium i w Berlinie. No szkoda, że Polacy o tym myślą, prawda? A ja mogę tylko powiedzieć, szkoda, że mój następca, obecny premier, przestał bardzo, że tak powiem, w szybkim tempie budować CPK.
Ludzie, którzy się zajmują profesjonalnie tym lotniskiem i CPK, z tego stowarzyszenia CPK, mówili mi, ja nie wiem, czy to jest prawda, szczerze mówiąc, może pan premier to wie, że ta, jakby on, Tusk po różnych wahaniach tam z tym Liskiem podjął decyzję, że jednak ponownie ten port się ma pod Polska teraz ma być, prawda? Mhm. Ale że to ma się jednak dalej budować. Tyle, że oni mi mówią, że podobno bez cargo. Ja nie wiem, czy to jest prawda. Ale jeżeli jest bez cargo, to jest wszystko bez sensu kompletnie, bo to jest jakby istota
z okrojonym cargo, z bardzo pięcioletnim opóźnieniem i z kolejami dużych prędkości, które są zamienione na koleje bardzo dużych prędkości, ale tylko do kilku polskich
miast. To jest wszystko obłąkane, tak. Ja mam przekonanie, że żeby rzeczywiście móc doprowadzić do jakiejś poważnej dyskusji z Niemcami o reparacjach, musiałyby zostać spełnione dwa warunki dotyczące Niemiec, które w przewidywalnej perspektywie nie zostaną spełnione, bo one musiały być spełnione łącznie. Niemcy musiałyby być bogate na tyle, żeby wypłacać jakiekolwiek reparacje i słabe politycznie na tyle, żeby się na to zgodzić. To połączenie wydaje się bardzo mało prawdopodobne w najbliższej przyszłości.
Ja bym raczej tutaj upatrywał większych ryzyk w tym, że Niemcy prawdopodobnie będą w jakiejś dającej się przewidzieć przyszłości rządzone albo współrządzone przez AfD i to może stanowić podstawowy problem. Bogate Niemcy są i pozostaną jeszcze przez najbliższe 50 lat.
Są bogate i silne.
Bo to jest tak, że zanim chudy umrze, to gruby schudnie i oni się tam na nas między innymi przez 300 lat utuczyli i rabowali nas tutaj. Część tego majątku to jest niestety zagrabiony majątek. Mają z czego chudność, więc one są bogate.
Jest naturalne to, że w momencie, kiedy tu przyjechało parę milionów Ukraińców, wojna się przedłuża, że Polacy zaczynają być sceptyczni, tracą entuzjazm. Zero pretensji do Polaków o to. Zero. Naturalny, wytłumaczalny socjologicznie odruch. Do kogo pretensje? Do polityków, którzy postanowili powiedzieć, a, mamy was, to pojedziemy na tym do wyborów, to poszczujemy was jeszcze tutaj.
To jeszcze dodam tylko do tego, że...
Obrzydliwe.
Inni szatani tam są czynni, prawda? Ruska propaganda działała od samego początku i w dokumentach niewyłącznie klasyfikowanych, bo mogę o nich mówić, bardzo wyraźnie widać było profesjonalizację tej akcji i pakowanie miliardów złotych, euro, dolarów rosyjskich w budzenie niepokojów społecznych, napuszczanie jednych przeciwko drugim, prawda, w obie strony. Czyli to naprawdę warto zdać sobie sprawę z tego, że to jest również na rękę Rosji, żeby skłócić nas maksymalnie ze sobą dzisiaj, tak?
Jest godzina 22:10.
Został przywitany.
My tu jesteśmy od 8:00, to przynajmniej jakaś herbata nam się chyba należy.
Poproszę o herbatę w takim razie, jeśli można, dla pana również.
Jak najbardziej.
To dwie herbaty dla panów w takim razie.
Widzowie to już tam wzięli kolację.
Pytanie brzmi...
Spokojnie.
Czy czarne herbaty i czy z cukrem?
Czarna bez cukru.
Czarna moja. Bez cukru z cytryną.
O, z cytryną? Bez cytryny.
Państwo składają życzenia.
Cytryna psuje herbatę, panie premierze, całkowicie. Przecież herbata nie ma smaku.
Ja bardzo lubię z cytryną.
To jest lemoniada wtedy dla dzieci.
Nie. To ja smakoszę herbaty tak nie piję.
A ja piję herbatę z mlekiem. No, może ci się teraz poświęć.
O Jezu, z mlekiem to barburka. To jest jakiś...
Barburka to najgorsze.
Bawarka, mówią oni, barburka.
Bawarka.
Ale to ja się nauczyłem... Tego nikt w Bawarii nie pije.
Ale jakie mleko do tego? Takie tłuste jeszcze dodatek, że tam korzy...
Ja się nauczyłem w Anglii. No w Anglii wszyscy piją, przepraszam.
Tak, ale Anglii...
No, jak się tak nauczyłem, to już mi tak zostało, inaczej nie smakuje mi.
Tak, a przez tłustym mlekiem?
Co kraj?
Zwyczajnym, chudym, normalnym mlekiem.
Z chudym
mlekiem
to pół biedy, ale tłuste mleko, jak ten koszba Anglicy piją z tłustym w ogóle.
Nie piją z normalnym, chodzi o to, dobrze, przepraszam, ja o herbacie nie będę się wypowiadał, bo się na niej nie znam. Skoro dolewam do niej mleka, to ewidentnie...
Ja do wieczora piję herbatę. Co można w Polsce innego pić tak naprawdę? No, to
jest... Co można pić w Polsce? Szanowni Państwo, proszę pisać w komentarzach, co można pić w Polsce, pyta Jan Rokita.
Młody mężczyzna, który się, mówiąc językiem tradycyjnym, zaleca do kobiety, nagle zostanie ośmieszony, wykpiony, oskarżony o molestowanie, postawiony przed sądem. Jeśli jest studentem jakiejś uczelni, to opowiadają mi młodzi ludzie, z którymi ja rozmawiam, to on się w ogóle boi zbliżyć do jakiejkolwiek kobiety i cokolwiek z nią powiedzieć, dlatego że polityczna poprawność spowoduje, że za chwilę na jakimś portalu społecznościowym zostanie pokazany jako macho, który molestuje, który coś tam robi, jakieś kobiety. To jest ten model kulturowy i moim zdaniem to, co Trump akurat w Ameryce pod tym względem robi, to on wyraźnie pokazuje to, że można przy pomocy instrumentów państwa ten model kulturowy powoli zwalczać. Polska prawica jest pod tym względem niestety kompletnie bezbronna.
I
to jest ta moja glosa do Mateusza Morawieckiego, do jego pochwały neutralności. Nie neutralność. Zaangażowanie, tylko rozsądne.
Panowie, wszystkie mądrości tego świata, które były obowiązującą prawdą 10 lat temu...
Zostały zakwestionowane.
Chwila. Staraliśmy się we właściwy sposób zaadaptować do rzeczywistości. Poprawa losu materialnego dzieci, ubóstwo u dzieci to jest jedna rzecz. Ale uwaga, ile było mowy o żłobkach, o przedszkolach, o tym, że kobieta musi móc godzić pracę zawodową z wychowywaniem dzieci.
Panie Mateuszu, niech pan przeczyta ten raport polityki. Nawet na lewicy wiedzą. Oni to najsilniej głosili, że to jest nieskuteczne. No oni właśnie. Już to odkryli. To już nie działa. Wiemy
lewica,
o
czy prawica, zapomnijmy na ten
wszyscy
moment.
Wszyscy już to wiedzą, że to nie działa.
Ponad lewicę i ponad prawicę jest Polska. Najważniejsza jest Polska, a nie prawica czy lewica. I ja patrzę na to przez pryzmat skuteczności działań. I materialne czynniki zaadresowaliśmy tak, jak mogliśmy. Nie pomogły, pomogły w niewielkim
tak
stopniu.
Tak jest.
O niematerialnych, z którymi ja się zgadzam, powiedział Jan Rokita i je powinniśmy rozwijać. Ja dodałem tylko do tego ten czynnik kulturowy i poruszyłem kwestię seriali, poruszyłem kwestię filmów, kina, prawda, kultury masowej w szerszym rozumieniu tego słowa. I tu upatruję jakby kolejnego narzędzia, które powinno być przez rząd
zgodnie jesteśmy.
Też wykorzystywane
zgodnie jesteśmy,
dla promocji rodziny, dla promocji
zgodnie
dzietności.
Jesteśmy tym bardziej, że prawda jest taka, że o tym, że to jest problem kultury, a nie pieniędzy, to my wiemy tak naprawdę dopiero dzisiaj wszyscy. W związku z tym to jest ten moment, w którym trzeba rozpocząć działanie.
Panowie, Po to powstał Kanał Zero. Mówię to teraz zupełnie serio i zupełnie z pewnym patosem być może, ale też z dumą, żeby można było zrobić z ponad 3-godzinną. Rozmawiamy 197 minut. 197-minutową debatę na najbardziej poważne tematy dwóch bardzo poważnych ludzi. Bardzo panom za to dziękuję. Mateusz Morawiecki.
Dziękuję
i
bardzo.
Jan Rokita.
Wymęczył nas pan, ale dziękuję.
Byli państwo gośćmi 198 minut.
Nie tylko zarabiaj pieniądze. Inwestuj w akcje i ETF-y bez prowizji w XTB.
Zarabiasz w gotówce? Zasil konto Zen w jednym z 5000 wpłatomatów i korzystaj z benefitów.
Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.